Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o kandydozie jamy ustnej i także kandydozie pozostałych odcinków przewodu pokarmowego. Kandydoza jest charakteryzowana jako powierzchowne zapalenie błony śluzowej spowodowanej przez drożdżaki z rodziny Candida. Najczęściej występuje Candida albicans, należąca do saprofitów przewodu pokarmowego, ale występować mogą także inne chorobotwórcze gatunki drożdżaków, jak Candida tropicalis czy Paracrusei. Infekcje grzybicze według danych klinicznych stanowią coraz bardziej poważny problem, jednak jak wynika z doniesień w ostatnich latach, dochodzi raczej do zmniejszenia częstości występowania Candida albicans, natomiast wzrasta liczba infekcji gatunkami rzadkimi lub wcześniej nierozróżnianymi. Ponadto pojawiają się często zakażenia mieszane, co ma być spowodowane z jednej strony udoskonaleniem technik diagnostycznych, w tym oznaczaniem DNA grzybów, ale także leczeniem immunosupresyjnym, stosowaniem leków przeciwbakteryjnych o szerokim spektrum i preparatów przeciwgrzybiczych. Szczepy Candida mogą być przenoszone między ludźmi, chociaż często zakażenia mają pochodzenie endogenne, czemu sprzyjają starszy wiek, złe odżywianie, cukrzyca, leczenie sterydami i lekami immunosupresyjnymi, urazy, oparzenia, zabiegi operacyjne, odżywianie pozajelitowe, zakładanie cewników do naczyń krwionośnych i do pęcherza moczowego, leczenie H2 blokerami oraz stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum. Na rozwój grzybic przewodu pokarmowego ma wpływ kolonizacja jamy ustnej, gardła albo jam nosa przez drożdżaki. Zwłaszcza w stanach przewlekłych, stanach zapalnych dróg oddechowych, które przebiegają z wielokrotną antybiotykoterapią, dochodzić może do silnej kolonizacji Candida i choć u ludzi zdrowych zakażenia grzybicze nie są zbyt groźne, to jednak u osób z obniżoną odpornością może dochodzić do ciężkich powikłań. Czynnikiem ryzyka jest zły stan higieniczny jamy ustnej, szczególnie u osób noszących protezy, które niezależnie od zakażenia stanowią czynnik urazowy dla błony śluzowej jamy ustnej. Niektórzy jako czynnik ryzyka podają niewydzielanie substancji grupowych krwi wraz z obecnością grupy krwi zero. Substancje grupowe krwi mają brać udział we wstępnej obronie przeciwgrzywiczej przez wiązanie z czynnikami chorobotwórczymi i zapobieganiem przyleganiu do podobnych pod względem struktury miejsc przyczepu na komórkach nabłonka błony śluzowej. Substancje grupowe krwi na powierzchni komórek błony śluzowej biorą również udział w zapoczątkowaniu obrony, wiążąc się z grzybami i to zapobiega przyleganiu grzybów do komórek. Do innych czynników ryzyka sprzyjających kolonizacji zalicza się dietę wraz ze spożywaniem pokarmów stałych zakażonych Candida albicans, chociaż zwykle przed infekcjami powinno chronić kwaśne środowisko żołądka. Kandydoza występuje często w jamie ustnej noworodków i niemowląt, określanych mianem pleśniawek, u których stwierdzana jest najczęściej w drugim tygodniu życia, sięgając nawet do 45%, przy czym w następnych okresach ulega zmniejszeniu. U niemowląt występowaniu kandydozy sprzyja brak czynności gruczołów ślinowych, co wyjaśnię w dalszej części programu. Stwierdzenie drożdżaków w jamie ustnej nie musi jednak oznaczać choroby, którą rozpoznaje się wtedy, kiedy występują dolegliwości i objawy, takie jak pieczenie i suchość błony śluzowej. Stwierdzenie w badaniach drożdżaków, które hodowane na stałym podłożu dają białawe, kremowe, gładkie i lśniące hodowle. W fazie drożdżakowej w obrazie mikroskopowym występują komórki okrągłe o wielkości od 4 do 7 mikronów. W fazie micelalnej wytwarzają grzyby nitki z bocznymi odnogami, Candida albicans wytwarza także duże komórki 10-mikronowe, układające się w kształt łańcuszka. W piśmiennictwie opisywane były przypadki nasilonej kolonizacji grzybiczej u zdrowych osób, u których jednak nie dochodziło do rozsiewu ogólnoustrojowego. Warto wiedzieć, że fizjologiczna flora bakteryjna przewodu pokarmowego, złożona szczególnie z takich drobnoustrojów jak Escherichia coli, Bacteroides czy Streptococcus fecalis, tworzy dość gęstą warstwę w śluzie pokrywającym błonę śludową i hamuje przez to przyleganie grzybów, także przez wypieranie ich z miejsca przylegania na błonie śluzowej oraz przez produkcję inhibitorów adhezji, czyli przylegania w świetle przewodu pokarmowego różnych kwasów żółciowych czy kwasów tłuszczowych. Dopiero kiedy w wyniku kolonizacji grzybiczej rozwija się infekcja grzybicza, pojawiają się dolegliwości i objawy z obecnością antygenu grzyba w surowicy krwi. W początkowym okresie dochodzi do przylegania grzybów do komórek nabłonka błony śluzowej, co jest konieczne do wystąpienia zakażenia. Szczepy drobnoustrojów mogą albo pozostawać w symbiozie, albo wywołują zakażenie, zwłaszcza gdy następuje przyleganie drożdży do komórek błony śluzowej, gdyż bez adhezji, czyli przylegania, grzyby zostają zwykle usuwane przez przesuwający się pokarm albo wydzieliny znajdujące się w przewodzie pokarmowym. Ogólnie do zakażenia dochodzi wówczas, gdy fizjologiczny mechanizm usuwania grzybów nie wystarcza i kiedy dochodzi do przylegania ich do komórek błony śluzowej oraz kolonizacji. W przewodzie pokarmowym i w drogach oddechowych podstawową rolę w utrzymaniu śluzówkowej bariery ochronnej odgrywają wyspecjalizowane komórki nabłonka, które biorą udział w obronie immunologicznej przez prezentowanie antygenów w tkance limfatycznej. Czynniki chorobotwórcze, uszkadzając mechanizmy obrony, prowadzą do miejscowej albo uogólnionej infekcji. Jako skutek zaburzenia mechanizmów obronnych mogą dochodzić także do obecności grzybów we krwi, co określane jest kandydemią. Rozsiew mikroorganizmów drogą krwi do różnych tkanek i narządów jest określany mianem kandydozy inwazyjnej, której towarzyszą różnego rodzaju powikłania, takie jak rok nerek, wątroby, mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, wsierdzia, zajęcie mózgu, oka, czy też obustronne zapalenie płuc. Za chwilę opowiem o roli śliny i błony śluzowej jamy ustnej. Błona śluzowa jamy ustnej spełnia szereg ważnych czynności, w tym rolę osłaniającą, wydzielniczą, obronną, smakową i czuciową, odznaczając się również zdolnością wchłaniania. Fizjologicznie błona śluzowa jest bladoróżowa, gładka, lśniąca, wilgotna, pokryta wielowarstwowym nabłonkiem, nie jest przepuszczalna dla drobnoustrojów. Gruczoły błony śluzowej, podobnie jak wydzielina ślinianek, zwilżają śluzówki, pozostając pod kontrolą układu nerwowego i czynników zewnętrznych, w tym toksyn, a także różnego rodzaju czynników wewnątrzpochodnych. Czynność obronna błony śluzowej zależy nie tylko od zachowanej ciągłości błony śluzowej, ale także od wydzielanej śliny, która spłukuje drobnoustroje i odgrywa rolę bakteriobójczą dzięki zawartości lizozymu. Drobnoustroje są zlepiane przez ślinę, co ułatwia pochłanianie bakterii przez specjalne komórki odpornościowe, które powodują tak zwaną fagocytozę, czyli pożeranie tychże drobnoustrojów. W czynności obronnej dużą rolę odgrywa układ siateczkowo-śródbłonkowy, układ chłonny, których komórki żerne, jak mówiłam, pochłaniają drobnoustroje, a limfocyty niszczą bakterie, wytwarzają także przeciwciała. Pozostałe funkcje błony śluzowej, jak zmysł smaku, czucie bólu, dotyku i temperatury, chronią nasz organizm przed szkodliwymi pokarmami, umożliwiając odczuwanie i odróżnianie smaków. Z kolei zdolność wchłaniania dotyczy tylko w niewielkim stopniu niektórych substancji, takich jak nitrogliceryna, nikotyna, hydergina, metylotestosteron, cjanek potasu i alkohol oraz substancje niektóre rozpuszczalne w tłuszczach. Ślina stanowi wydzielinę trzech ślinianek przyusznych, podżuchwowych i podjęzykowych, jak i także drobnych gruczołów śluzowych rozsianych w jamie ustnej. W niewielkich ilościach ślina jest wydzielana przez całą dobę, a ilość tejże śliny wynosi od 1 do 1,5 litra dziennie, nasilając się w trakcie spożywania pokarmu. U niemowląt do 2 miesiąca życia brak jest jednak czynności gruczołoślinowych, stąd łatwiejsza kolonizacja drożdżakami i występowanie pleśniawek. Ślina nie tylko zwilża błony śluzowej, co zapobiega wysychaniu, oraz nie tylko mechanicznie bierze udział w czynności obronnej, ale również ma działanie chemiczne, zawierając m.in. lizozym i mucyny. Wraz ze śliną wydzielane są różne związki, zarówno pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego, w tym takie jak mocznik, kwas moczowy, witaminy, leki oraz trucizny. Czynniki pobudzające wydzielanie śliny działają na drodze nerwowej i hormonalnej, która to hormonalna jest wolna, działa jednak przez dłuższy czas, podczas gdy reakcja nerwowa jest szybka, prawie natychmiastowa, zapoczątkowując wydzielanie śliny. Wśród czynników mechanicznych w obronie przeciwgrzybiczej dużą rolę odgrywa właściwy skład śluzu pokrywającego błony śluzowe, którym ważne znaczenie mają kwaśne mucyny określane mianem MG1 i MG2 produkowane w śliniankach, które wiążą Candida albicans, podczas gdy inne mucyny o czynie neutralnym oraz pozostałe o odczynie kwaśnym biorą także udział w obronie przeciwbakteryjnej, szczególnie przeciwko paciorkowcom i actinomyces. Ważne znaczenie w obronie przed grzybami ma również sprawna odnowa złuszczanego nabłonka błony śluzowej, jaka jest wspomagana w przewodzie pokarmowym, pasażem treści pokarmowej, a w drogach oddechowych na przykład odruchem kaszlu. W dalszych częściach przewodu pokarmowego przed zasiedleniem Candida albicans chroni kwaśne pH treści żołądkowej, także niezaburzony pasaż treści jelitowej oraz flora bakteryjna przewodu pokarmowego. Osłabienie kwasowości żołądka lub zaburzenie mechanizmów obronnych błony śluzowej żołądka sprzyja zdolności adherencji grzybów Candida albicans do błony śluzowej, czyli przylegania wraz z łatwiejszym zakażeniem. Dlatego leki osłabiające kwasowość żołądka sprzyjają zakażeniom grzybiczym. Osłabienie mechanizmów obronnych prowadzi jednak do uwalniania substancji miejscowych. Miejscowych obronnych, wśród nich wymieniane są takie jak lizozym, laktoferyna, laktoperoksydaza, glikoproteiny oraz sekrecyjna immunoglobulina A. Podaję te substancje i kilka przykładów dla pokazania wspaniałej roli obronnej śliny w stosunku do grzybów. Lizozym na przykład powoduje rozpad połączeń między kwasem N-acetylomuramowym a N-acetyloglikozaminą w ścianie komórkowej drobnoustrojów i uszkadza błony cytoplazmatyczne, hydrolizując białka strukturalne błony komórkowej grzybów Candida albicans. Laktoferyna z kolei działa synergistycznie z lizozymem i wychwytuje żelazo potrzebne grzybom do wzrostu. Także laktoperoksydaza wykazuje skuteczne działanie przeciwgrzybicze w obronie nieswoistej. Sekrecyjna immunoglobulina A na przykład hamuje metabolizm i rozrost grzybów, a także przeciwdziała ich przyleganiu do komórek nabłonka błony śluzowej. Według niektórych badań grzyby Candida mają zdolność produkcji proteazy, enzymu, które rozkładają immunoglobulinę A. Także sprawna odpowiedź komórkowa układu immunologicznego stanowi efektywną obronę błony śluzowej przed kolonizacją grzybiczą, gdzie główna rola przypisywana jest limfocytom określanym symbolem CD4, które umożliwiają obronę i oczyszczanie błony śluzowej przewodu pokarmowego z grzybów. Zmniejszenie liczby tychże limfocytów CD4 predysponuje do kolonizacji grzybiczej przewodu pokarmowego. Uodpornienie na kolonizację grzybiczą może zależeć od złożonych interakcji między różnymi drobnoustrojami, obejmując konkurencję o pożywienie, zmiany w mikrośrodowisku, wytwarzanie toksycznych produktów ubocznych, zaburzenie równowagi w przewodzie pokarmowym przez długotrwałe stosowanie antybiotyków albo dużą liczbę grzybów powoduje wzmożone przyleganie kandida do warstwy śluzu albo bezpośrednio do błony śluzowej i do rozsiewu. Przyleganie grzybów do błony śluzowej oraz rozsiew Candida albicans mogą być blokowane także fizycznie na drodze współzawodnictwa o miejsce przylegania przez fizjologiczną florę bakteryjną. Bakterie wykazują większą ruchliwość niż Candida albicans, dlatego szybko osiągają miejsce wiązania na błonie śluzowej. Długotrwałe stosowanie antybiotyków prowadzi jednak do redukcji bakterii występujących w przewodzie pokarmowym, zmniejszenia liczby tych saprofitycznych bakterii, które hamują kolonizację Candida albicans, a także stymulują wzrost produkcji pierwotnych kwasów żółciowych, spadek wtórnych kwasów, co sprzyja przyleganiu, kolonizacji i grzybiczemu rozsiewowi. Według niektórych autorów prawidłowa flora bakteryjna przewodu pokarmowego spełniać może jeszcze ważniejszą rolę w obronie błony śluzowej przewodu pokarmowego niż sprawny, wydolny układ odpornościowy. W rozwoju uogólnionej kandydemii dużą rolę odgrywają komórki grzybów, które aktywnie oddziałują na błonę śluzową. Candida produkuje substancje, które uszkadzają nabłonek błony śluzowej, w tym enzymy proteolityczne produkowane przez grzyby, które trawią mikrokosmki i warunkują wnikanie grzybów w głąb. Także w efekcie dochodzi do procesów mimikry molekularnej, czyli takiej sytuacji, która polega na unikaniu rozpoznania i pochłaniania komórek grzyba przez fagocyty naszego organizmu. Za chwilę opowiem o objawach kandydozy i leczeniu. Obraz kliniczny kandydozy jamy ustnej charakteryzuje się zaczerwienieniem, obrzękiem, bolesnością i suchością błony śluzowej jamy ustnej. Po kilku dniach mogą występować białe naloty podobne do zsiadłego mleka, początkowo dość silnie złączone z podłożem, po czym łatwe do zdjęcia. Grzyby mogą tworzyć niekiedy szaro-białawe, jakby przybrudzone błony rzekome. Język bywa pokryty grubym, białym nalotem, jest zwykle suchy, czerwony, niekiedy obrzęknięty. Dość często zmianom towarzyszy zapalenie kątów ust, jakie podobnie charakteryzują się suchością, bolesnymi pęknięciami i zaczerwienieniem. W niektórych warunkach kandydoza rozpowszechniać się może na inne części przewodu pokarmowego oraz dróg oddechowych, a więc gardło, tchawice, oskrzela i inne części przewodu pokarmowego czy oddechowego. Kliniczne objawy kolonizacji grzybiczej przełyku i żołądka charakteryzuje występowanie dyspepsji i pobolewania w nadbrzuszu, spadek wagi ciała, dolegliwościami wrzodowymi i wymiotami. Może występować także krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego spowodowane uszkodzeniem naczynia przez naciek grzybiczy. Kandydoza przełyku występuje często u chorych na AIDS oraz u chorych z chorobami rozrostowymi układu chłonnego. Objawy zakażenia grzybami pozostałych części przewodu pokarmowego, a więc dwunastnicy, jelita cienkiego czy jelita grubego, są niekiedy trudne do wyodrębnienia spośród innych objawów choroby. Niekiedy mogą przypominać lekarzom błoniaste zapalenie jelita grubego. Infekcja grzybicza może być jednak nierozpoznana za życia, ale dopiero w badaniu pośmiertnym z preparatów histopatologicznych przewodu pokarmowego. Podejrzewa się, że toksyny produkowane obecne w przewodzie pokarmowym grzyby mogą przyczyniać się do nasilenia objawów wielu chorób, m.in. zespołu jelita drażliwego czy też zespołu przewlekłego zmęczenia. Spośród badań diagnostycznych stosowanych w celu identyfikacji grzybów, jak już mówiłam, w żołądku wykonuje się badanie endoskopowe, uwidacznia się komórki drożdży, micelii w preparatach bezpośrednich albo ze specyficznych hodowli. Ponadto wykonywane są badania histologiczne wycinków pobieranych z przewodu pokarmowego z żołądka. Także bada się poziomy przeciwciał grzybiczych w surowicy krwi. Toksyny produkowane przez grzyby również uszkadzając powodują specyficzne objawy. Na śluzówkach jamy ustnej rozpoznawane są różne postacie kandydozy, w tym postać rzekomo błoniasta, ostra. Na śluzówkach jamy ustnej występują białe naloty, opisywane jako błony rzekome, po usunięciu których uwidacznia się żywo-czerwony rumień z nadżerkami. Druga postać, rumieniowa ostra, albo niekiedy opisywana jako zanikowa, charakteryzuje się wytwarzaniem płaskich, czerwonych plam na błonie śluzowej jamy ustnej, której towarzyszy piekący ból, często występujące po antybiotykoterapii czy stosowaniu leków immunosupresyjnych. Inna postać, zanikowa, występuje szczególnie u osób noszących protezy zębowe. Na powierzchniach błon śluzowych powstaje stan zapalny pod postacią rozległego rumienia, któremu towarzyszy złuszczanie się nabłonka. Następna postać, przewlekła rozrostowa, objawia się plamkami na śluzówkach otoczonych rumieniem. Ponadto, jak już mówiłam, może występować zapalenie kącików ust, czyli zajady, towarzyszące wielu wymienionym postaciom kandydozy. Rumień, bolesne pęknięcia, czasem białawe naloty występują w kącikach ust. W przypadkach niewielkiego nasilenia zmian o charakterze kandydozy jamy ustnej wystarcza leczenie miejscowe. Do najczęściej zalecanych leków należy nystatyna, najlepiej w postaci zawiesiny, oraz inne preparaty jak mikonazol jako preparat stomatologiczny w żelu. Na zajady stosuje się najczęściej natamycynę lub leki azolowe w postaci kremów. W kandydozie jamy ustnej o znacznym nasileniu podawane są preparaty doustne jak fluconazol raz 100 mg na dobę przez okres około miesiąca, a także inne leki ketokenazol na przykład w leczeniu kandydozy. Stosowane są antybiotyki przeciwgrzybicze, poza nystatyną, także pimafucyna, jakie nie wchłaniają się z błony śluzowej przewodu pokarmowego, działając jedynie w miejscu podania. W kandydozie jamy ustnej nystatyna, podobnie jak pimafucyna, można ją stosować w postaci zawiesiny do pędzlowania. Chorzy noszący protezy powinni rygorystycznie przestrzegać higieny jamy ustnej, a także trzymać te protezy po wymyciu w zawiesinie antybiotyków nystatyny czy pimafucyny. Stany zapalne jamy ustnej są leczone także za pomocą środków miejscowo znieczulających, takich jak Benadryl, które są stosowane do płukania jamy ustnej. W cięższych przypadkach lekarze stosują inne antybiotyki jak amfotericyna B. W leczeniu kandydozy podawane są również antybiotyki z grupy B, szczególnie B2, a także zasadowe środki do płukania jak kwaśny węglan sodu czy roztwór boraksu w licerynie, płyn lugola, zieleń brylantowa, a do dezynfekcji profilaktyki mogą być stosowane różnego rodzaju preparaty odkażające, których obecnie jest dość dużo w aptekach. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć na temat kandydozy jamy ustnej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.